Dobry wieczór Państwu. Naszym gościem, gościem naszego radia jest dzisiaj pan Grzegorz Lityński, znakomity fotografik, fotografik ulicy. Czy dobrze rozumiem, że tak można pana nazwać?
Dokumentalista.
Dokumentalista. Obejrzałam kilkadziesiąt pańskich zdjęć w internecie i widzę, że fotografuje pan ludzi, sceny uliczne, ale również wiem, że zupełnie niedawno wrócił pan z Ukrainy i o tym chciałabym, żebyśmy dziś porozmawiali, bo był pan tam jako dokumentalista właśnie, czy jeszcze
oprócz tego? Nie, zasadniczo jechałem z pomocą humanitarną. Głównym celem nie było robienie zdjęć. Nie jestem fotografem prasowym, nie jestem fotografem tak zwanym newsowym. W chwili obecnej są bardziej zapotrzebowania, są na zdjęcia właśnie tego typu prasowego i to robią ludzie, którzy tam siedzą praktycznie na linii frontu. Natomiast ja pojechałem z pomocą humanitarną, byłem kilkakrotnie na Ukrainie. Przy tej okazji powstały zdjęcia, no bo mi trudno się rozstać z aparatem, ale to było jak gdyby taki wtórny produkt moich wyjazdów na Ukrainę.
A z jaką organizacją pan współpracuje?
Prywatnie, tak jak miliony ludzi w naszym kraju. Cały kraj ruszył, zmienił się nieprawdopodobnie. No, ja nie znam ludzi, którzy nie pomagają Ukrainie. Są na pewno tacy, ale wśród moich znajomych praktycznie jest taki czy inny sposób. Natomiast mało ludzi jeździ na Ukrainę. To jest zupełnie inna historia, ale ludzie przyjmują uciekinierów z Ukrainy do swoich domów, przynoszą rzeczy do centrów, dają leki za darmo. Jest tych możliwości pomagania uchodźcom z Ukrainy bardzo dużo i to jest zaangażowane na pewno miliony naszych obywateli. Większość zupełnie niezrzeszona z potrzeby serca.
To bardzo piękne to, co pan mówi. A proszę powiedzieć, w jakich terenach Ukrainy pan przebywał?
Bardzo różnych. Za granicą, tuż za granicą kilkakrotnie, ale przede wszystkim najdalsze te moje wyprawy z pomocą humanitarną docierały za Kijów, w okolice Buczy, Irpienia, Borodzianki, czyli tych miejscowości, które zostały tam przez wojska rosyjskie. W niektórych miejscach praktycznie zrównane z ziemią. Przede wszystkim chodzi o wsie w okolicach Kijowa. Najbardziej zniszczone te obszary to są obszary Borodzianki, Buczy i tam jechaliśmy z pomocą humanitarną.
Tak, to są te nazwy, które przewijają się w czołówkach gazet.
Tak.
Mhm. I jaka jest tam sytuacja? Czy rzeczywiście są to miejsca zrównane z ziemią, czy tam są jacyś ludzie? Jak to wygląda?
Trudno powiedzieć, jak dzisiaj wygląda, bo ja byłem tam 10 dni temu. To jest cała wieczność w tej wojnie. Tam się zmienia z dnia na dzień. Natomiast byłem we wsi, Andrijewka, i w tej wsi stacjonowały wojska rosyjskie, była linia frontu. Wieś wygląda dramatycznie. Dramatycznie dlatego, że opuszczając to miejsce, wojska rosyjskie niszczyły poszczególne domy, chałupy. Puszczały z dymem, wysadzały w powietrze, a wcześniej wieś mocno ucierpiała od obstrzału artyleryjskiego. Także no, dramatycznie to wygląda. Tak, są tam ludzie, stosunkowo mało dzieci. Większość dzieci została jakoś ewakuowana w głąb kraju przez mieszkańców. Dramat. Wygląda to dramatycznie. Bo to są zniszczone domy, to są spalone domostwa, zrabowane. To my dobrze wiemy, jak to wygląda, to już każdy z nas słyszał, że wojska rosyjskie lubują się w tym, żeby te łupy wywozić z głąb swojego kraju. Szczególnie tragicznie wyglądają samochody, które są tam rozstrzelane, jak to mówią Ukraińcy, czyli niszczone za pomocą broni maszynowej albo rozjeżdżane przez czołgi. W momencie, gdy ja tam dotarłem, to było kilka dni po opuszczeniu tych miejscowości przez wojska rosyjskie, było dużo spalonego sprzętu wojskowego, czołgi, powiedziałbym w każdej wsi dobrych parę czołgów, ale widziałem i znacznie więcej czołgów wypalonych stojących wzdłuż drogi, ciężarówki, opancerzone transportery wojskowe, prywatne samochody, to wszystko popalone, to był niesłychany obstrzał artyleryjski. Leje, bomby, wybuchy, to jest na dobrą sprawę, my tu rozmawiamy, to jest radio, ale to jest coś, co człowiek widzi w telewizji, to chyba działa bardziej na zmysły. Trudno o tym opowiedzieć. Tragedia dla mnie wizualna, czegoś takiego nie widziałem. byłem w rejonach zniszczonych przez wojnę, na przykład na północy Sri Lanki, tam gdzie Tamilowie walczyli z Singalezami przez 28 lat, tam fotografowałem, ale czegoś takiego nie widziałem. To jest nic w porównaniu z tym, co się rzeczywiście dzieje. Zresztą wystarczy sobie popatrzeć na zdjęcia, jak Borodzianka ucierpiała, centrum miasta, gdzie bloki zostały wypalone przez pociski artyleryjskie.
Patrzę tutaj na te pańskie zdjęcia. To jest taka książka z pana zdjęciami, którą pan przygotował. To jest krajobraz po wojnie.
To jest apokaliptyczny zupełnie krajobraz. Tak sobie chyba wyobrażałem apokalipsę i koniec świata, jak mam być szczery, bo do tego te bezpańskie zwierzęta, konie, psy, które tam biegają w kółko, zupełnie przerażone, nie rozumiejące, co się dzieje. To jest taki obraz, który trudno opisać słowami. Zdjęcia też nie oddają tego wszystkiego. Myśmy wjeżdżali po raz pierwszy do tych miejscowości, to jeszcze było spalenizny czuć. No i ci ludzie, z którymi człowiek rozmawia. No. To wszystko, jak się ogląda z poziomu bezpiecznego kraju, czy Polska, czy Stany Zjednoczone, zupełnie niewyobrażalne dla nas.
Kto tam został?
No my mówimy o 3 milionach uchodźców, ale proszę sobie wyobrazić, że mówimy o 3 milionach uchodźców, którzy przekroczyli granicę Polski, jeszcze tam trochę do Rumunii i tak dalej. No powiedzmy inaczej, 40 milionów, 3 miliony, czyli 90% ludzi zostało. Zdecydowana większość Ukraińców została na Ukrainie. To nie jest tak, jak nam się wydaje z punktu widzenia polskiego, że myśmy zostali zalani uchodźcami. To prawda, 3 miliony. Ale zdecydowana większość tam została, z tym, że oni mają jeszcze parę milionów tak zwanych IDPs, czyli tych wewnętrznych uchodźców, czyli ludzi, którzy uciekają z jednej części kraju do drugiej, nie opuszczając kraju. Tego jest też tam ładnych parę milionów. Natomiast no, większość ludzi zostaje nawet w tych wsiach, które były okupowane przez wojska rosyjskie. Tam trochę była sytuacja taka, że oni bardzo szybko tam nadciągnęli, część ludzi nie zdążyła uciec. Ale ludzie uważają, że chcą zostać tam. Zresztą opowiada mi jedna pani, że miała taki pomysł, że jakby się palił jej dom, to ona będzie gasić, bo kto go ugasi, prawda? Także siedziała cały czas w piwnicy i modliła się o to, żeby jej dom nie spalili. Ale no taki pomysł jest, tu jest moja ziemia, to jest mój dom, ja tu zostaję. Ja fotografowałem w pierwszych dniach wojny na granicy polsko-ukraińskiej, w różnych miejscowościach, przejściach granicznych z tej i z tamtej strony granicy. I pamiętam, że byłem zaskoczony, jak spotkałem pierwszych ludzi. To była matka z dwójkiem dzieci. Jedno dziecko było stosunkowo małe, może 5-6 lat, druga to już była taka nastolatka. I oni wracali do Kijowa. W momencie, jak tam były bombardowania, oblężenie, i jeszcze nie było wiadomo, czy wojskom rosyjskim się uda, na szczęście się nie udało, zamknąć to okrążenie wokół miasta. I oni wracali do domu. Oni twierdzili, okej, w pierwszym odruchu uciekli, ale to jest ich dom i oni będą tam wracać. I mąż tam jest w armii i ona chce tam wrócić do swojego domu. Powiedziałbym tak, 90% Ukraińców ciągle jest w Ukrainie.
Słyszałam kilka tygodni temu rozmowę z panią, która jest członkiem Rady Miejskiej jednego z miast satelickich Kijowa. Ona opowiadała o tym, że oni już tam porządkują, że tak. Uprzątnęli, że za chwilę będzie prąd, że za chwilę będzie woda. Czyli to jest jak gdyby nieprzeparta wola życia i zostania i budowania życia na nowo.
Tak, ja byłem zaskoczony tempem, w którym oni to uprzątają. Pierwszy raz jak zajeżdżałem w te okolice Kijowa, jak powiedziałem, kilka dni po tym, jak wojska rosyjskie się cofały, w zależności o której miejscowości mówimy. Mnóstwo tego wypalonego sprzętu wojskowego było. Za drugim razem, jak tam trafiłem, tuż przed wyjazdem moim do Stanów Zjednoczonych, tego sprzętu już nie było. Tego dużego sprzętu, ciężarówki, czołgi, większość została już odtransportowana. Pamiętam, zatrzymałem się na, przejeżdżaliśmy przez rzekę Irpień, koło miejscowości Irpień, ale przez rzekę Irpień tam był most taki zawalony, on był częściowo już mostem pontonowym, bo tam saperzy położyli taki metalowy most, przez niego przejeżdżaliśmy i zobaczyłem, że jakaś ekipa grzebie coś na słupie telegraficznym. Zatrzymałem się, tam było wojsko, zapytałem, czy mogę robić zdjęcie, nie było problemu. I oni mówią, a my zakładamy internet. Ja mówię, zniszczyli Rosjanie. Mówię, to takie duraki ci Rosjanie. Zniszczyli stary i wolny internet, a my teraz zakładamy szybki i nowy. Także oni mają to swoje poczucie humoru, ale rzeczywiście tempo jest zaskakujące. Zaskakujące jest. Dużo gorzej oczywiście z budynkami, ale uprzątanie tego, wyciąganie sieci elektrycznej, internetowej, światłowodowej, to oni to robią. To, co można szybko zrobić, to się tam robi. Zabieranie z ulicy wszystkich wraków, remontowanie dróg, to widzieliśmy. widzieliśmy wielokrotnie. Oni prowadzą remonty dróg, także tych, które prowadzą do Polski, nie były zniszczone. Znaczy je poszerzają, widocznie już to wcześniej zaczynali. Także myślę cały czas o tej infrastrukturze. Natomiast no, domy, substancję tą budowlaną, to odbudować im będzie ciężko. No, to są pojedyncze osoby. W tej wsi, do której myśmy dotarli, która była punktem stacjonowania wojsk rosyjskich, tam opowiadali, że mają tak zwane fińskie domki budować, czyli no, potrafimy sobie wyobrażać takie stosunkowo proste domki, że już byli, przyjechali, jakaś tam komisja gdzieś robiła zapisy, spisywali, kto tam został w miejscowości. Miejmy nadzieję, że to wypali, bo w tych domach się nie da mieszkać. Ja zresztą fotografowałem 3 rodziny, które razem mieszkają w jednej małej, chciałoby się powiedzieć, lepiance, bo to naprawdę było coś w rodzaju jakiejś może kuchni letniej, taki nieduży budyneczek.
Czy na swojej drodze napotykaliście Rosjan?
Powiedziałbym, że jakbyśmy napotkali Rosjan, jest całkiem możliwe, żeby mnie tu nie było. Nie, nie napotykaliśmy. Największe niebezpieczeństwo, gdzie przebiega linia frontu, to się wie, jak się jedzie. Natomiast największe niebezpieczeństwo to są po pierwsze miny, a po drugie no, ewentualny ostrzał artyleryjski czy rakietowy, który można prowadzić z odległości nawet 800 km, to my dzisiaj wiemy. Nie sądzę, żeby nasz konwój, że to humanitarny, był celem umyślnego ataku, ale drony latają też na odległości kilkuset kilometrów, prawda? I te drony wojskowe. Także tutaj jak gdyby to niebezpieczeństwo nie czyha bezpośrednio od żołnierzy rosyjskich i od samej linii frontu, tylko od wszelkiego rodzaju środków walki, którymi można sterować na odległość kilkuset kilometrów. Na szczęście w nocy i tak nie wolno jeździć, więc nie mamy tego problemu, że nie zobaczymy jakiejś dziury, albo w coś wpadniemy, albo się nadziejemy na jakiś porzucony sprzęt wojskowy. Tych kontroli jest bardzo dużo na drogach i oni ostrzegają, gdzie jechać, gdzie nie jechać. I ja mówię, chłopcy, oni tak fajnie mówią, bo mówią chłopcy zawsze. Chłopcy mówi, nie jedźcie tam, bo tam będą rozminowywali teren. Wiedzieli o tym, no to pojechaliśmy inaczej. Zresztą nie mieliśmy dużo do powiedzenia. No, po prostu skierowali ruch gdzie indziej. Także to niebezpieczeństwo nie jest bezpośrednio związane z samą walką. Są tam Ukraińcy, którzy dowożą jedzenie na linię frontu, prawda? Czyli już do tych mieszkańców, którzy są bezpośrednio pod obstrzałem, bo oni nie mają żadnej szansy na to, żeby dostać jedzenie czy picie ze sklepów. Zresztą sklepy są tam dramatycznie puste. Do sklepów nie ma co wchodzić. Im dalej od Kijowa, tym gorzej. W samym Kijowie na przykład byłem w aptece, no to ona tak w miarę normalnie wygląda. Jak się przechodzi do szczegółów, jest troszeczkę gorzej. Natomiast wszelkie innego rodzaju punkty usługowe poza Kijowem w kierunku na właśnie Bucze czy tam Irpień, no praktycznie nie działają.
Czego Ukraińcy w tej chwili potrzebują? Co jest najlepszym sposobem pomocy? Bo wyście pojechali tam z lekarstwami, tak? Czy jeszcze z
innymi? No żywność. Różne wyjazdy były. Jeden z wyjazdów aż 11 ton żywności mieliśmy w 5 samochodach. Inny wyjazd to więcej było leków. To zależy od tego, co nam się uda załatwić w kraju. To jest w chwili obecnej po znacznej części też oparty na darach z zagranicy, na przykład z Anglii. Myśmy bardzo dużo rzeczy dostali z Anglii. Gdzieś tam to człowiek przejął, zapakował samochód i pojechał. Są też darczyńcy w naszym kraju. Nie jest łatwo kupić żywność. To jest podstawowa rzecz, którą oni potrzebują. To jest żywność. Zwłaszcza ta długoterminowa, ale płatki owsiane. To jest mąka, to jest chleb, to jest mleko. Woda w tych obszarach, w których jest zniszczona infrastruktura wodociągowa, jest bardzo poszukiwana, ale w większości przypadków było tak, że nam mówili, ok, co drugi dzień przyjeżdża beczkowóz, dostajemy po 5 litrów na twarz, nie jest tak źle, świeczki, zapałki, takie proste rzeczy. Leki, są dwie grupy. Jedne to są leki specjalistyczne i to idzie od szpitala do szpitala, czyli ktoś z naszych znajomych dostaje listę ze szpitala, powiedzmy onkologicznego w Kijowie, z zapytaniem, czy mogliśmy załatwić takie i takie leki. No i to trzeba oczywiście z lekarzami, specjalistami gdzieś załatwić i to idzie od szpitala do szpitala, my pośredniczymy. Druga rzecz, którą my usiłujemy i ja usiłuję na własną rękę załatwić, to są te over-the-counter leki, czyli wszystkie te, które można kupić bez recepty. Numer jeden środki przeciwbólowe, absolutnie, czyli te ibuprofen, paracetamol, ja mówię tutaj polskimi nazwami, leki osiągalne w Polsce. Oni wszyscy, proszę pamiętać, są mocno poprzeziębiani, mieszkają w dramatycznie zimnych mieszkaniach albo nawet piwnicach, także przeziębienia są powszechne. Środki przeciwbólowe, nasenne, uspokajające też bardzo. Ludzie proszą o leki diuretyczne albo nasercowe, no ale to już lekarze muszą przepisywać, że oni nie mają żadnej dokumentacji, co tak naprawdę brali wcześniej, więc proszą o lek na serce. Umówmy się, że jest to bardzo ogólnikowa informacja.
A jak wygląda sytuacja covidowa w samej Ukrainie?
Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. O tym się nie mówi.
O tym się nie mówi.
To nie, tutaj jeszcze z takich innych rzeczy, taka żywność, druga sprawa to jest rzeczywiście pieniądze są bardzo potrzebne. To jest rzecz, o którą ja też proszę moich amerykańskich przyjaciół, nie wysyłajcie ubrań ze Stanów Zjednoczonych, bo już nikt na to nie czeka. Ubrań jest za dużo, zabawek też jest za dużo. To nie są już rzeczy pierwszej potrzeby. Za dużo mamy śpiworów czy karimat. Olbrzymim problemem jest benzyna. Przede wszystkim diesel. Tego nie ma na Ukrainie, bardzo trudno kupić. Musimy zabierać ze sobą. I cena jednego takiego wyjazdu, jednego samochodu tam z powrotem, powiedzmy z Wrocławia do Kijowa i z powrotem, no to jest w granicach 600 do 700 dolarów, w zależności od tego, ile my na miejscu tam jeździmy. To są duże sumy. Jeśli mówimy na przykład o 5 samochodach, to już mówimy o samych kosztach transportu x tysięcy. Olbrzymim problemem jest też zakup samochodów, dlatego że nikt nie chce pożyczyć swoich samochodów. Żadne tiry nie jeżdżą na Ukrainę, bo ubezpieczalnie nie obejmują obszaru Ukrainy. W związku z tym żadna firma nie chce wysłać nowych czy prawie nowych samochodów tam. Więc my jeździmy gruchotami jakimiś, które się uda gdzieś załatwić. Kolega kupił własnym sumptem, zgromadził tam kilkadziesiąt tysięcy złotych, kupił z demobilu karetkę z Niemiec. I tym też odbyliśmy jedną z podróży. Dzięki temu mogliśmy wywieźć tam dwóch pacjentów z Ukrainy do Polski, do Niemiec tak naprawdę, nawet nie do Polski. Ten park maszynowy to też jest wielki problem. Pieniądze są dramatycznie też potrzebne, żeby zakupować u nas w Polsce na miejscu rzeczy, bo jednak większość rzeczy ciągle można w Polsce kupić bez większych problemów i przewieźć przez granicę. Czasami są takie rzeczy, jak na przykład w tej wsi, o której opowiadałem, która nie miała prądu, generatory są bardzo w cenie i tam nasi znajomi, nie my, dowieźli dzień po nas, bo od nas dostali adres, chyba 12 generatorów prądotwórczych. To kosztuje w Polsce raptem 880 zł, więc jest to cena równowartość mniej więcej 220 dolarów. Dzięki temu ci ludzie mogą ładować komórkę, zagotować sobie herbatę, czy nawet podłączyć wiertarkę, prawda? Ale tak naprawdę to przede wszystkim żywność, pieniądze, leki i no i ta benzyna do dowożenia tego wszystkiego. Wszystko opiera się w chwili obecnej na transporcie kołowym. No, jakby się wojna skończyła i można było samolotami dowozić tą pomoc, to by bardzo oczywiście usprawniło sprawę. Gdyby do Kijowa czy do Charkowa można było samolot wysłać z darami. No ale w chwili obecnej opiera się to wyłącznie na transporcie kołowym. To kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Już nie mówię o jakichkolwiek pieniądze dla wolontariuszy, bo jak sama nazwa wskazuje, oni to robią tak jak ja, wszystko za darmo. Na dłuższą metę ludzie się wykruszą, bo muszą pracować, nie mogą brać więcej urlopów. Także zawodowi kierowcy kiedyś będą głównie jeździć tam na Ukrainę. Nie każdy chce jeździć, większość oczywiście nie chce jeździć. To nie jest taka prosta sprawa, to nie jest wycieczka.
No tak, to nie jest wycieczka. Czyli rozumiem, że już w tej chwili nie ma takiego napływu imigrantów z uciekinierów do Polski.
Tak,
to się już zatrzymało.
Zdecydowanie się zatrzymało. Zresztą ten największy napływ był całkiem na początku. Jak jakieś panowało przekonanie, że armia rosyjska jest niezwyciężona i w 5 dni zajmie Ukrainę, się okazało, że odpukać na szczęście nie są w stanie zająć ani Kijowa, ani innych obszarów, wtedy gwałtownie już ta fala opadła. W chwili obecnej jest duża fala powrotów. Myśmy widzieli dzikie tłumy, po 40 godzin czekali obywatele Ukrainy, żeby przekroczyć granicę. W momencie, gdy myśmy jechali ostatni raz, i mówię ostatni raz przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, czyli gdzieś tam około 20 kwietnia to chyba było, to był dziki tłum samochodów ciągnących w stronę Ukrainy. 40 godzin było czekanie na granicy, a to dla nich. Proszę pamiętać o tym, że ta fala uchodźców to są głównie kobiety i dzieci, 95%. Mężczyzn nie wolno puszczać z Ukrainy, chyba że rodzina jest wielodzietna, powyżej trójki dzieci. Znam taki przypadek pana, który ma 11 dzieci, no to on dostał pozwolenie na puszczenie Ukrainy. Także te rodziny siedzą, kobiety z dziećmi, i ciągnie jednak do swoich mężów, czy braci, czy synów, jeśli służą wojsku, prawda, żeby jednak być gdzieś bliżej, pod ręką, na miejscu. To jest taka fala dla mnie zupełnie zrozumiała. Ja to potrafię zrozumieć. Oprócz tego teraz spotkałem się też z takim przypadkiem, że osoby, które mieszkały w Opolu, uciekinierzy z Ukrainy, dostali nakaz pracy. Pani musiała wracać, ponieważ dostała nakaz pracy powrotu do swojego miejsca pracy. Oni muszą trzymać ciągłość przemysłową, ciągłość produkcyjną i usługową w pewnych dziedzinach. Nie wiem dokładnie, w czym pracowała, tego mi nie powiedziała, ale powiedziała, że dostała nakaz pracy i musiała się zabrać i z dzieckiem wracać w okolice Lwowa. To akurat dosyć bezpieczne tereny, no ale nakaz taki był, i to administracyjny, to nie można lekceważyć tych spraw.
Pan powiedział o tym, że Polacy się zachowują w niezwykle szlachetny sposób i otworzyli swoje serca, domy, kieszenie dla Ukraińców. A w tym samym czasie mamy wciąż obszar kraju, gdzie nikt nie ma dostępu i gdzie wciąż wypycha się uchodźców z krajów arabskich, którzy się tam jakoś znaleźli, z powrotem na Białoruś, i nikt o tym nie wie, co się tam dzieje. Rozmawiałam kilka dni temu z panem Truskolaskim, który powiedział, że tam w ogóle nie ma wstępu i że...
Nie ma wstępu.
Jak porównać te dwie postawy ludzkie?
Ja nie potrafię porównać. Ja mogę tylko opowiadać to, co widziałem na Ukrainie. Ja nie byłem rzeczywiście tam na tych obszarach Białorusi. Tam nie ma wstępu ani dla fotografów, dla innych. Jest tam zupełnie inna atmosfera. Ja nie potrafię tego porównać, bo po prostu tego nie widziałem. Ja dojechałem do Kijowa, widziałem to, co było w Buczy, w Irpieniu, natomiast nie miałem nigdy kontaktu z tamtą sytuacją. Jest to dla mnie równie obca jak sytuacja, no nie wiem.
Sądzi pan, że spora część Ukraińców zostanie w Polsce na stałe?
Myślę, że nie. To jest mi też trudno wyrokować, bo to jest takie wrażenie z fusów, ale ja mogę tylko powiedzieć, w momencie wybuchu wojnyśmy mieli prawie 1,5 miliona obywateli Ukrainy w naszym kraju. Część moich studentów, to są przecież Ukraińcy, z wiele prywatnych uczelni, które prawie i wyłącznie żyją z tego, że mają studentów z Ukrainy. Bardzo dużo jest obywateli ukraińskich pracujących w Polsce sezonowo, na budowach, czy to przy pracach w rolnictwie. Zawsze ich było dużo, ale to nie są koniecznie ludzie, którzy, to jest moja obserwacja, którzy chcą się jakoś osiedlać. Są tacy jak najbardziej. Czy z tych uchodźców wojennych, trudno powiedzieć, ja ciągle zwracam uwagę na to, że to są kobiety z dziećmi, najczęściej kobiety z małymi dziećmi, a ich mężowie zostali po tamtej stronie granicy, więc nie wiem, jak to długo tą stanie, bym powiedział, kontynuować taki model życia. To jest bardzo trudno wyrokować w tej wojnie. Ona się zmienia, szczerze powiedziawszy, ja mówię, już byłem dawno na Ukrainie, bo 10 dni temu. Tam się zmienia sytuacja jak w kalejdoskopie.
Na pewno się pan musiał zastanawiać nad tym, jak to się wszystko skończy i kiedy.
Nie wiem. Tego nie wie nikt. Tego naprawdę nie wie nikt. Inicjatywa militarna od początku do końca, na szczęście mało skuteczna, należy do pana Putina i jego ekipy. Co oni kombinują, tego nie wie nikt. No, ja tu słyszę tyle, co każdy z nas, jakieś pogróżki w stosunku do Mołdawii, Kazachstanu, Finlandii, grożenie bombą atomową Berlinowi. Znając trochę historię, zaczyna się odtwarzać rok 1936, 1937, 1938. Hitler po kolei tam groził poszczególnym krajom, zajmował Sudetenland, Czechosłowację, prawda, Austrię, Kłajpedię, no to jakiś taki, bym powiedział, zupełne wariactwo, które opanowało Hitlera, i czasami mam wrażenie, patrząc na ruchy pana Putina, że to jest bardzo coś podobnego. Natomiast jak to się skończy, to jest naprawdę departament wróżenia z fusów. Na szczęście nie skończyło się tak, jak on by chciał, że on by to zajął w 5 dni Ukrainę, czy może w tydzień, i parada w Kijowie i tak dalej. To się nie udało, to się okazało, że tutaj ta skuteczność tych wojsk rosyjskich jest dużo niższa. I determinacja Ukraińców jest nieprawdopodobna. Nie wiem, jakby się to stało, jakby 10 lat temu wybuchła taka wojna, ale ja mogę tylko powiedzieć, że widziałem pana, który stoi z dubeltówką przy checkpointcie. I widzę, że ma lat 100 albo i więcej. Nie wyglądał na żołnierza, był ubrany w moro. I ja mówię do niego, dieduszka, ty też w armii. A on się uśmiecha, trzy zęby miał. I mówi tak, i pokazuje mi taką dubeltówkę. Ci żołnierze się śmieją. To jest taka dubeltówka z ciętą lufą, żeby się dobrze pod kurtkę chowało. Wiadomo, kłusownik. I on mówi, że jak pierwszy ruski tu nadjedzie, to jak on mu odstrzeli, tu nie będę mówił co, to oni go pamiętają. I potem jeszcze wszyscy się śmieją, mówią, dieduszka, pokaż panu twój schron. I on mi pokazał dziurę w ziemi, w której miał ustawione trzy mołotowy. I on powiedział, że on w tej dziurze będzie siedział, a jak pierwszy tank ruski nadjedzie, to go popamiętają. Na szczęście, mówię, się nie doczekał, bo oni tam nigdy nie doszli, ale ta determinacja jest nieprawdopodobna. Ja w tej wsi, w której byłem, odkryłem z mieszkańcami, ta wieś, o której mówiłem, że tam stacjonowało wojsko rosyjskie i to było tak, że ci ludzie biedni mieszkali 30 dni w piwnicy na kartoszkach, czyli na kartoflach, na takim materacu, a na górze Rosjanie, się kopali ci Rosjanie. I jak uciekli, jak wojska ukraińskie odbiły tą miejscowość, to zostawili trochę żywności w takich paczkach. I ja mówię, co to było? Mówi, to pasztet. Oni głodowali. Ja się pytam, co się z tym pasztetem stało, bo to było takie puste, wybeszone. Mówi, a my to oddali sabakom, my to oddaliśmy psom, nie będziemy jeść ruskiego. To jest, bym powiedział, to jest, tam jest ta zaciętość nieprawdopodobna i to nie wiem, czy Rosjanie sobie wyobrażali, że z kwiatami będą przyjmować, bo ponoć takie były relacje w rosyjskich mediach, że rzekomo ich przyjmują z kwiatami i dziękują za wyzwolenie. Czegoś takiego nie obserwowałem. Ale oni są bardzo spokojni. To jest, bym powiedział, ten poziom, my umrzemy, ale na swojej ziemi i w swoim kraju. Dieduszka niestety się nie dał sfotografować, także nie mam pana z flintą, która ma zatrzymać pochód rosyjskiej armii. Na szczęście dali sobie radę też bez niego. Oprócz tego ja już nie pamiętam, który to był moment. Ja to widziałem na granicy, bo ja w tym czasie fotografowałem na granicy polsko-ukraińskiej. Młodzi ludzie, mężczyźni, którzy wracają. Nikim nie kazał. Rozmawiałem z jakimś młodym Ukraińcem, 30 parę lat, informatyk, ma obywatelstwo norweskie, nie pytałem, czy ma ukraińskie, i on wraca. On się skontaktował z kolegami, oni go zatrudnili, ja się pytam, czy byłeś w ogóle w wojsku, no bo wielu z nich było w Donbasie. I on mówi, nie, on nie był nigdy w wojsku, ale on się skontaktował z kolegami, oni powiedzieli, ty wracaj, ty jesteś informatyk, zawsze się w armii przydasz, my ci już załatwimy wejście do wojska. Ci ludzie chcą po prostu wracać nawet do krajów, w których on wyemigrował na stałe. Trochę mi się przypomina historia naszej tak zwanej błękitnej armii, która w czasie I wojny światowej wyruszyła, żeby walczyć o wolną Polskę. Część z tych ludzi urodziła się już w Ameryce, ale chcieli walczyć o swój wolny kraj. I to byli ludzie, którzy dobrowolnie poszli, bo w tym momencie Stany Zjednoczone jeszcze nie przystąpiły do wojny, także ich nikt nie zmuszał. 20 tysięcy ludzi. Tutaj muszę się przyznać, że Ukraińcy robią na mnie niesamowite wrażenia i są też strasznie spokojni. Poznałem też ludzi, ten człowiek, który mi pokazywał tą piwnicę, w której mieszkali, ich syn zginął trzeciego dnia wojny. Był już w wojsku i pojechali na jakiś patrol i nie wrócili. 8 osób nie wróciło. Tam są te tragedie namacalne.
Był pan świadkiem takich
tragedii? Tak, ludzie płaczących, czy zabieranie ciał, czy jakieś takie historie. To jest zresztą, bym powiedział, przerażające, bo ci ludzie tak przychodzą i no ja wiem, że w końcu za 3 dni wrócę i będę we Wrocławiu, prawda? A oni tam zostają i nie chcą wyjechać.
No tak, to wszystko, co pan opowiada, jest rzeczywiście mrożące krew w żyłach. My, co prawda, mamy już 70. któryś dzień wojny, ale poziom współczucia, empatii chyba wciąż jest tak samo wysoki jak w pierwszych dniach wojny. Oby tak pozostało. Rozumiem, że pan zostanie w Stanach przez najbliższe 2 miesiące. Czemu jest poświęcona pańska wizyta?
Szczerze powiedziawszy, gdyby nie moje zobowiązania, to bym został dalej w Polsce, a raczej między Polską a Ukrainą. Ja realizuję granty, które dostała organizacja Minnesota Polish Medical Society, dostała granty na realizację projektów o Polakach. Się zaczęli te granty 2 lata temu. I to są granty przeznaczone na fotografowanie głównie, bo to nie tylko, tam jeszcze wywiady do tego dochodzą, które robi moja koleżanka, świadków historii. Pierwszy pakiet projektów dla Minnesota History Society i Art Council to byli Faces of Solidarity, czyli nasi solidarnościowcy. Ta emigracja nie była bardzo wysoka, ona wynosiła około 1,5 tam powiedzmy tysiąca ludzi. Większość dotarła jednak do Niemiec i Francji, ale sporo do Stanów Zjednoczonych. I już się okazało, że w stanie Minnesota sporo tych ludzi jest. Ci, którzy jeszcze żyją i którzy nie powrócili do kraju, bo takich też jest sporo, to udało mi się sportretować. Tam była wystawa w Kapitolu. Teraz kolejne projekty to są Polacy, którzy przeżyli II wojnę światową, w tym też Holocaust Survivors. Takie też osoby istnieją w Minnesocie. No i to jest kolejny projekt. I tak naprawdę jestem w drodze, taki stopover, w drodze zatrzymałem się w Nowym Jorku, głównie po to, żeby pokazać tą historię Ukrainie. Ale głównym celem mojego przybycia jest zakończenie tych grantów o Polakach, o polskiej diasporze w Minnesocie, która jest mało znana. Zaskakująco dużo osób przyznaje się, bo według ostatniego spisu powszechnego ludności 248 tysięcy ludzi przyznało się do polskich korzeni. I oni są mało znani, oni są nieopisani. No wiadomo, Minnesota się nie może równać, jeśli chodzi o poziom rozpowszechnienia jakiejś znajomości z Nowym Jorkiem, Los Angeles, Nowy Jork czy Chicago. Oczywiście są ośrodki bardzo znane na całym świecie. Minnesota troszeczkę jest na uboczu, ale jest tam dużo bardzo ciekawych historii, które mają swój bieg, może nie tylko w Minnesocie, ale które zaczęły się gdzieś w naszym kraju albo są pewne związki z naszym krajem. I to jest ciekawe. Taka Minnesota, prawda, jest troszeczkę, tak jak już wspomniałem, na uboczu. Mi się wydaje, że warto.
Egzotyczne. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy mogli rozmawiać, jak już pan wyląduje w tej Minnesocie, w St. Paul, to pozwolę sobie z panem jeszcze nawiązać kontakt i bardzo byłoby nam miło usłyszeć właśnie o więcej o tym projekcie, który pan tam będzie prowadził.
A z przyjemnością.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.